Zanim przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej, pozwólcie, że podzielę się z wami jednym słowem dotyczącym, jaki jest związek naszych pieniędzy i ofiar składanych Bogu. Jakiś czas temu Duch Święty powiedział do mnie, żeby w określonych momentach mówić na temat pieniędzy. I to jest interesujące, że to znów wpisuje się dokładnie w całość przesłania, które dzisiaj tutaj mamy. Proszę, otwórzcie wraz ze mną Księgę Malachiasza, rozdział pierwszy. Przed chwilą słyszeliśmy słowo na temat służenia Bogu uwielbieniem i to jest niesamowicie ważne. Dziś dużo Pan nam powiedział na temat uwielbienia. Teraz będziemy mówić sobie o tym, czy istnieje związek między naszymi finansami, między naszymi pieniędzmi, a służbą Bogu. Dlatego zatytułowałem to nauczanie Nasze pieniądze i ofiara Bogu i przeczytamy sobie z Księgi Malachiasza z rozdziału pierwszego od wersetu szóstego. Następujące słowa tam czytamy. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? I jeśli ja jestem panem, to gdzie lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani lekceważący me imię. Pytacie mnie jednak, przez co lekceważymy twe imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali, mówi Pan zastępów. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami. Od was to zależy, czy nam okaże przychylność, mówi Pan zastępów. O gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan zastępów. I nie jest mi miła ofiara z waszych rąk, gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest imię moje wśród narodów. I na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany nie musi być najlepszy. Mówicie też, ależ to mozuł i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Najpierw spójrzmy na to, co ten tekst nam mówi i o czym nas uczy. Dowiadujemy się z niego bardzo istotnej rzeczy na temat Boga, mianowicie, że Bóg jest Ojcem i Panem. Amen? I fantastycznie Michał tutaj wspomniał o tym, że należy mu się chwała i uwielbienie. Niewątpliwie oba te tytuły, Ojciec i Pan, są szczególne, są wyjątkowe. Są to tytuły, które zawierają w sobie szczególną treść, mówią o wyjątkowej pozycji naszego Boga. I teraz, skoro On ma wyjątkową pozycję, skoro On jest Ojcem, pozwólcie, że nie będziemy tego rozwijać, i skoro jest Panem, też nie będziemy teraz tego tłumaczyć, to skoro ma tak niezwykłą pozycję, to znaczy, że ta pozycja mówi o tym, że należy mu się szczególna cześć i szczególne uwielbienie. I teraz w Starym Testamencie cześć wyrażana była w składanych ofiarach. Od momentu Dawida rozpoczęła się służba uwielbienia, zanim Dawid wprowadził tą skądinąd nowatorską służbę do świątyni Bożej. Tak naprawdę, gdy Izraelita chciał oddać Bogu chwałę, to oddawał mu w postaci ofiary. Ofiary najczęściej były składane ze zwierząt i do tego towarzyszyły im również różne pokarmy czy napoje w postaci wina. I teraz, gdy składano tą ofiarę, to jakość tej ofiary, stan tej ofiary, czyli czy to zwierzę było dobre, dorodne, czy było we właściwym wieku, bo niektóre ofiary trzeba było składać ze zwierząt na przykład jednorocznych, więc czy był właściwy wiek tej ofiary, ten stan tej ofiary był wyrazem czci dla Boga. Mówił o uwielbieniu, jakie człowiek chce oddać Bogu. Mówił o tym, że to, co ma najlepszego, przynosi teraz do Boga, ponieważ Bóg jest tym, który jest najlepszy dla Niego w Jego życiu. Więc jakość ofiary mówiła o tym, jak bardzo cenił on Boga. Jeśli jakość ofiary była kiepska, to znaczy, że kiepsko cenił, nisko cenił sobie Boga. Jeżeli przyprowadzał do Boga najlepsze ze swoich zwierząt, najlepsze ze swoich pokarmów, to to było przesłanie dla Boga: Boże, jesteś dla mnie tak szczególny, tak wyjątkowy, tak ważny, że nie waham się poświęcić Tobie tego, co najlepsze. Bardzo prosta zależność. Im lepsza ofiara, to wyrażała ona lepszy stan uwielbienia i chwały dla Boga. I niestety w pewnym okresie swojego istnienia naród izraelski przestał respektować te zasady. W związku z tym, że Bóg Jahwe przestał być dla nich wyjątkowy i szczególny, a ich serca zwróciły się ku innym bogom i innym ideom, natychmiast znalazło to swoje odzwierciedlenie w jakości ofiar, które składali. Więc zaczęli przyprowadzać, o czym czytamy we fragmencie przytoczonym przed chwilą, przynosili chore zwierzęta, ułomne zwierzęta, przynosili nawet zrabowane jakieś mienie. Tak naprawdę ktoś może powiedzieć, no to najważniejsze, że przyniósł. No, szedł chłop tyle kilometrów gdzieś tam z Galilei czy z pustyni judzkiej, no przyszedł do tej Jerozolimy, złożył, no i dobrze, niech się Bóg cieszy, no złożył mu, no. Wiecie, niektórzy ludzie przychodzą do kościoła w niedzielę i mówią, no jak się Bóg cieszy, że ja tu w ogóle jestem. Mogłem być teraz na plaży, no ale pada, no więc nie jestem. Niech się cieszy, że jestem. No nie. Upadek Izraela, jego odejście od Boga natychmiast znalazło swoje odzwierciedlenie w tym, co składali Bogu. Natychmiast na ofiarę przynoszono jakieś krostowate albo półślepe zwierzęta. To nie były te najlepsze, te dorodne, te zdrowe. To były egzemplarze wybrakowane. Pokarm, który przynosili, nie był ten najlepszy, to najlepsze ziarno, ta najlepsza mąka, tylko był to coś, co by im zbywało. I to jest interesujące. Upadek Izraela, duchowy upadek Izraela natychmiast znajdował swoje odzwierciedlenie w jakości ofiar, które składali. Co więcej, czytamy tutaj o tym, że służba Boża stała się dla nich znojem i trudem. To tak jak w niedzielę chłop się przewraca na, przepraszam, mężczyzna się przewraca na łóżku i mówi, znowu muszę iść do tego kościoła. A zostań sobie w tym łóżku! Nic Bogu nie da to, że ty przyjdziesz niechętny, marudzący, pełen znoju i trudu do tego kościoła w niedzielę. Jak nie przyjdziesz, to Bogu nic nie ujmie, a jak przyjdziesz taki zmęczony samym przyjściem, to też to Bogu nic nie doda. Zostań sobie w domu, oglądaj M jak miłość. Ty będziesz chociaż zadowolony i psuć powietrza nie będziesz w kościele. Oni mówili, o jaki znój, znowu muszę iść do Jerozolimy. 3 razy do roku każdy mężczyzna izraelski miał przyjść do Jerozolimy, złożyć Bogu pokłon. 3 razy do roku. Wyobraźcie sobie, 3 razy do roku musisz zostawić swoje woły, swoje owce, swoje pola, może ma ulubioną winnicę, albo sad, albo gaj oliwny. On musiał to zostawić i wrócić, i iść do tej Jerozolimy, znowu te kilometry, no. I oni mówili, jaki to znój. Nie, dobra, no więc pójdę na tą pasterkę do kościoła. No. W końcu od święta trzeba pójść. W ten sposób jednak, że oni pokazywali Bogu Jahwe, że On już dla nich nie jest ważny, nie jest wyjątkowy, nie jest kimś szczególnym. Że nie jest Bogiem ich serca. To, co robili dla Niego, było trudem, było wielkim poświęceniem, było potem, znojem, ciężarem. Oni w ten sposób pokazywali Bogu: Boże, nie jesteś dla mnie kimś szczególnym. Moje serce zostało z moimi owcami, dobra, pójdę do tej Jerozolimy, kocham moje owieczki, ale do Ciebie pójdę, no bo trzeba zapalić Bogu świeczkę, a komuś tam ogarek, tak? Ciekawe. To nas prowadzi do bardzo ciekawej konkluzji. Ja tutaj w takiej, że tak powiem, po naszemu postarałem się Wam zreferować, o czym był ten fragment, który czytaliśmy przed chwilą. I ten fragment i te całe rozważanie prowadzi nas do bardzo ciekawej konkluzji. Skąd wiadomo, kto jest moim Bogiem? Tak naprawdę. Izraelita mógł powiedzieć, no w końcu poszedłem do Jerozolimy, złożyłem Bogu pokłon, złożyłem ofiarę, ale czym prędzej wracam, bo moje owce czekają na mnie. Albo moje dzieci czekają na mnie. Jakbyście mieli określić dla takiego Izraelity, kto był Bogiem? Jahwe czy owce? Owce. Więc pytanie, skąd wiadomo, kto jest naprawdę moim Bogiem? Odpowiedź jest następująca. Moim Bogiem jest ten, komu składam ofiary ze szczerego serca. Już teraz natychmiast mogą się pojawić w was pytania, komu składam ze szczerego serca ofiarę? Oczywiście dziś, w czasach łaski, po śmierci Jezusa Chrystusa na Golgocie, mówimy o innym rodzaju ofiar. Dzisiaj już się nie składa na ofiary zwierząt, nie składa się na ofiary pokarmów, ponieważ nie ma jednej świątyni, której Bóg miałby być czczony. Wiemy o tym, przesłanie Nowego Testamentu wyraźnie mówi, że świątynią Ducha Świętego jesteśmy my, ludzie. My tworzymy świątynię, dom Boży. Więc zmieniło się miejsce składania ofiar oraz zmienił się sposób składania ofiar. Dzisiaj nie zabijamy zwierząt, nie przelewamy ich krwi, nie spalamy kadzidła, nie spalamy pokarmów, nie spalamy mięsa zwierząt. Nic z żadnych tych rzeczy już nie robimy. Nie ma żadnego specjalnego miejsca na takiej górce czy na innym wzgórzu. Nie ma żadnych sanktuariów, w których mielibyśmy mu oddawać cześć. Dlatego, że zmieniła się służba Boża wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i zstąpieniem Ducha Świętego. Amen? Więc skoro to się zmieniło, to jakie są nowe zasady składania ofiar? Żyjemy w czasie, w którym sprawiedliwy z uczynków żyć będzie. Tak? Dobrze, super. Bardzo się cieszę, że nie śpicie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary. Wiara zawsze zrodzona jest w sercu człowieka. Wiara zawsze płynie z serca przekonanego, z serca pełnego pewności. Tak więc nasza ofiara dla Boga, naszą ofiarą dla Boga jest to, co płynie z wiary naszego serca. Wiara zaś zawsze łączy się z zaufaniem człowieka do Boga. To jest bardzo istotne. Tu dochodzimy do problematyki pieniędzy w życiu człowieka. Bowiem największym problemem w życiu człowieka, który odnosi się do pieniędzy i do Boga, jest brak zaufania do Boga. Najpierw powiedzieliśmy sobie, że prawdziwa ofiara dla Boga płynie z serca. Z serca pełnego wiary. Wiara zbudowana jest w naszym sercu na zaufaniu. Ona jest pochodną zaufania Bogu. Bo wiara i zaufanie nie jest dokładnie tym samym. Nie będziemy teraz tego tłumaczyć. Skoro więc wiara wiąże się z zaufaniem Bogu, a my nie ufamy Bogu w sferze finansów, dlatego bardzo często portfel nawraca się ostatni w twoim życiu. Powiedzmy sobie, portfel. Ostatni. Moje serce już się nawróciło. Moje małżeństwo już jakoś poukładane. Tak? Już mojej pracy zaczynam wprowadzać zasady chrześcijańskie. Już nawróciłem się moimi oczami, moim językiem, moim umysłem. Tak? Ale portfel jest ostatni. Mamy różne sfery naszego życia i one wszystkie po kolei muszą się ponawracać. Oczywiście mówię tu metaforycznie, bo to my decydujemy o tym, czy wpuszczamy Boga do danej sfery naszego życia. Największym problemem serca człowieka jest to, że nie ufa Bogu w sferze finansów. Czyli człowiek nie ma wewnętrznego przekonania, że Bóg naprawdę zatroszczy się o jego materialne sprawy. Nie wierzy tak do końca, że Boże obietnice dotyczące zaspokojenia materialnego w jego życiu spełnią się. Na przykład dobrze znany tekst z Kazania na Górze, w którym Jezus w Ewangelii Mateusza mówi: nie troszcie się o to, w co się będziecie ubierać, ani co będziecie jeść. Bóg Ojciec doskonale wie, że tego potrzebujecie. On to już wszystko zapewnił. Nie bądźcie jak poganie, jak narody. Nie troszcie się o to. Ale moje pytanie jest, jak sądzicie procentowo, ile czasu chrześcijanie drapią się w głowę i troskają, co ja na siebie włożę w niedzielę na nabożeństwo? Pada 98%. Ciekawe. Mężczyzna jeszcze pół biedy, ogarnie się jakoś, ogoli, tutaj coś zrobi, tam tu się umyje, coś na siebie założy, ale w tym czasie jego żona otwiera szafę, w niedzielny poranek mówi: mężu, nie mam co na siebie włożyć. Proszę? A szafa pełna. Trzeba ją tam dopychać, żeby się zmieściło. A no nie wiem, no tak, no właśnie. Dyskusja rozgorzała, to znaczy, że dotknęliśmy właściwego tematu. Super. Bardzo się cieszę. Ale słuchajcie, poważniejsza sprawa jest. Wielu ludzi, wierzących ludzi, zasypia z troskami. Za co zapłacę następny rachunek? Czy będę miał na kredyt? Dobra wiadomość dla frankowiczów jest taka, że kurs franka ostatnio mocno poleciał w dół, raty spadają. Ale co, jak on idzie w górę? Za co zapłacę? A czy będę miał na studia dla dziecka mojego? A czy będę miał na samochód? A czy będę miał na to, na tamto? Wiecie, wielu chrześcijan się troska o to. Zasypiają z troskami i budzą się z troskami. A czasami nawet śnią w troskach. I to jest niestety efekt braku zaufania do Boga. I ten brak zaufania dotyczy zarówno biednych, jak i bogatych. Naprawdę, wierzcie mi, to nie jest kwestia tylko tych, którzy mają troskę, bo czy mi starczy. Ale bogaci również się troszczą o swoje finanse i brak zaufania przejawia się między innymi w tym, że nie wpuszczają do swojej sfery biznesu, do swojej, bo jeżeli jest bogaty, no to ma biznes, chyba że jest złodziejem, to też jest jakiś biznes. Tak? Więc nie wpuszczają Boga do tego biznesu, do swoich pieniędzy. Nie wpuszczają Boga do zarządzania pieniędzmi. Dlaczego? Bo mu nie ufają. Więc tak naprawdę to nie jest kwestia posiadania, czy ty masz dużo, czy ty masz mniej. Brak zaufania do Boga w sferze finansów jest niestety elementem ludzkiej natury. To jest ten obszar naszego życia, w którym kochamy dominować, w którym chcemy być bogami, czyli decydować o wszystkim, nie pytając o to, jaka jest wola naszego Ojca. Co więcej, ten brak zaufania wzmacniany jest jeszcze poglądem, który ja nazywam franciszkańskim, a mianowicie Bóg nie ma nic wspólnego z mamoną. Więc Bóg nie troszczy się, nie zajmuje się mamoną, nie zajmuje się sferą pieniędzy, Jego nie obchodzą pieniądze. Pieniądze to wszelkie zło, ale tak naprawdę nie jest to biblijne stanowisko. Nie jest to pogląd prawdziwy, zgodny z Biblią, gdyż Słowo Boże mówi, że przyczyną wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, ale nie same pieniądze. Pieniądze są takimi samymi przedmiotami jak ta kazalnica, jak komputer, jak cokolwiek, jak marchewka, którą jesz. Pieniądze są bez etyki, bez moralności. Natomiast miłość pieniędzy, zwana chciwością, jest już bardzo poważnym problemem, jak mówi Zokolsan, chciwość, która jest bałwochwalstwem. To jest generalnie bardzo poważny problem. Pamiętajmy, współczesna zasada prawdziwej ofiary mówi: Bogu miłą ofiarą jest dar składany z serca. Twoje serce musi być w tym, co składasz Bogu. Czy to jest dar na ofiarę do koszyka, czy to jest twój czas, czy to jest twoja modlitwa, czy to jest to, że pomożesz starszej pani przejść przez jezdnię, czy to jest to, że zrobisz cokolwiek innego w swoim życiu dla Boga. Ta ofiara będzie miła Jemu tylko wtedy, kiedy będzie to płynęło z twojego serca. Czyli to, co robisz, podoba się Bogu wtedy, kiedy stoi za tym wiara. Bardzo często ludzie mnie pytają, czy można zrobić to, czy mogę robić tamto. Ja mówię, a gdzie jest twoja wiara? A dlaczego jedni są uzdrawiani, a inni są nieuzdrawiani? To jest kwestia wiary. Bóg działa ze względu na wiarę lub nie działa ze względu na niewiarę. To jest bardzo istotny element, bardzo istotna zasada życia ludzkości teraz w czasie łaski. Dlatego jedną z najważniejszych zasad Nowego Testamentu jest tekst, który już dzisiaj przetoczyliśmy. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Cokolwiek ma być w twoim życiu życiem Bożym, cokolwiek ma wydać obfity owoc dla Boga, cokolwiek ma być życiem Bożym w tobie, musi płynąć z wiary. I teraz czasami mnie ludzie pytają, pastorze, a czy powinienem oddawać dziesięcinę? A ja mówię, ale ty mnie o to nie pytaj. Ty spójrz do swojego serca. Jeżeli wierzysz w to, co mówi Boże Słowo i Boże Słowo przekonuje cię, że dziesięcina jest czymś właściwym, powinieneś ją oddawać, dlatego że zostałeś przekonany przez Ducha Świętego, że jest to rzecz słuszna i właściwa. Ale jeśli uważasz, że to nie jest właściwe, nie oddawaj dziesięciny. Bo nawet jeśli ją oddasz, nie będzie to ofiara miła Bogu. Bóg nie potrzebuje twoich pieniędzy. I niektórzy już się ucieszyli. Nareszcie ktoś powiedział coś mądrego dzisiaj. Naprawdę, czy ty oddasz dziesięcinę do zboru, bo dziesięcina należy się zborowi, czy ty wesprzesz jałmużną ubogiego, to wszystko nie ma żadnego znaczenia, jeśli robisz to dlatego, że musisz to robić. Ty rób to wtedy, kiedy wiesz, że chcesz to robić, bo tak wierzysz. Teraz funkcjonowanie w wierze w sferze finansów wymaga zarówno zrozumienia Słowa Bożego, poznania Jego przesłania, ponieważ wiara rodzi się ze Słowa, oraz objawienia Ducha Świętego, który ożywia Słowo w naszych sercach. Innymi słowy, najpierw musimy doświadczyć ożywienia Bożego Słowa w nas, zrodzenia tego Słowa w naszym wnętrzu, w naszych sercach, w naszym umyśle. Musimy zostać przekonani przez Ducha Świętego o właściwym, o słuszności właściwego pomysłu, właściwego poglądu, właściwej idei, by to, co zrobimy w związku z tym, miało upodobanie w oczach Bożych. Wszystko, co robisz, dlatego że Duch Święty cię o tym przekonał, jest miłe w Bożych oczach. Dlatego ja czasami mówię, nie musisz przychodzić do kościoła, jeżeli nie chcesz. Jeżeli ten kościół jest ci obrzydliwy i nie chcesz tutaj być, i masz już więcej niż 18 lat, możesz zadecydować zostać w domu. Naprawdę. Będziemy płakać, bo twój brak obecności zawsze odbije się jakimś brakiem w nas, ale tak naprawdę dla Boga liczy się twoje serce. Jeśli przychodzisz tu z musu jako zesłaniec, to jest problem. Ty myślisz, że zrobiłeś coś bardzo pobożnego, a Bóg mówi, ale to nie ma nic wspólnego z prawdziwą pobożnością. I to jest problem. Więc jeśli dajesz na ofiarę, tak, mamy koszyk, tutaj podchodzimy, my to nazywamy dobrowolną ofiarą. To jest bardzo ważny określnik, dobrowolna. Ale jeżeli ty dajesz, bo ktoś popatrzy, nie daje, będzie głupio, więc muszę coś dać, to jest pomyłka. To lepiej zostań na swoim miejscu. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zasada składania ofiary jest zawsze taka sama. Cokolwiek tą ofiarą jest, musisz chcieć, dlatego że twoje serce wierzy w pewne rzeczy. Wtedy ta ofiara ma wartość. Jeżeli nie wiesz, nie jesteś przekonany przez Ducha Świętego, że warto oddawać dziesięcinę, to jeśli nawet ją złożysz, tak jak powiedziałem, ona nie będzie miała dla ciebie duchowej wartości. Natomiast każda ofiara, czy to mówimy o dziesięcinie, czy mówimy o dobrowolnych ofiarach, czy mówimy o jałmużnie dla ubogich, by zawęzić ten krąg naszego rozważania już do spraw tylko pieniężnych, finansowych. Każda ofiara składana z serca przekonanego, pełnego wiary jest miłą wonnością dla Boga, to po pierwsze, a po drugie jest dobrym ziarnem, które wyda plon w twoim życiu. Dlatego, że Bóg przyjmuje ofiarę zawsze z serca pełnego wiary i mówi, i to jest coś, co ja błogosławię. Więc jeśli mi oddajesz z wiarą, to ja ci zwrócę 100-krotnie, 60-krotnie, 30-krotnie. Więc jeżeli dzisiaj z wiarą rzuciłeś dychę, bo więcej nie miałeś, albo piątkę, więcej nie miałeś, ale zrobiłeś to z wiarą, to Pan Jezus mówi, i to jest coś, co mi się podoba. I zwrócił na to kiedyś uwagę swoich uczniów, gdy stał przy skarbcu, w świątyni jerozolimskiej i przyszła biedna wdowa, która wrzuciła jeden grosz, naprawdę bardzo niewielką kwotę pieniędzy i powiedział, ona dała dużo więcej niż wszyscy inni. Dlaczego? Bo dała z głębi swojego serca. Chciała uwielbić Boga wszystkim, co miała, tym, co jest najlepsze. Wielkość tej kwoty nie miała żadnego znaczenia, liczyło się serce. Amen? I to jest niesamowite. Bóg patrzy zawsze na twoje serce. Nigdy nie patrzy na na to, czy szeleścisz składając ofiarę, czy brzęczysz, tak, monetami składając ofiarę. Nigdy nie patrzy na to, ile tego jest. Zawsze patrzy na to, czy jest w tym twoje serce pełne wiary. Pełne wiary. Halleluja. Gdy żyjemy w wierze, wiara ma tą jedną rzecz. Wiara zawsze rodzi się z poznania Słowa Bożego. Poznanie Bożego Słowa zrodzone w nas, gdy Słowo zostaje w nas urodzone przez Ducha, ono w nas eksploduje, Słowo zaczyna brzmieć w nas i wtedy widzimy Boga wielkiego, wspaniałego, wiarygodnego i mówimy, okej, mam ostatnie 10 zł, ale dam je Bogu, ponieważ On jest wielki, wierny i On mi odda i On się zatroszczy o wszystko, co potrzebuje. Moje ostatnie 10 zł jest dla Ciebie, Panie. A potem wracasz do domu i wisi siatka z zakupami na Twojej klamce. Albo przychodzi ktoś do Ciebie i mówi, Bóg mi powiedział, mam Ci dać 100. Kurczę, dałem dychę, mam 100. Wow, Boże, jesteś wielki. Ale dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ zawsze, ilekroć w swoich finansach funkcjonujemy przez wiarę, musimy widzieć Boga, któremu dajemy. Jaki jest Bóg w Twoim sercu? Jeżeli Twój Bóg w Twoim sercu jest mały, niewiarygodny, słaby, daleki, nieobecny w Twoim życiu, nigdy nie zdecydujesz się cokolwiek Mu oddać. Nigdy. Bo mały Bóg niewiele może, tak? Ty tak wierzysz, więc tak działasz. Ale jeśli Twój Bóg jest wielki i potężny, wiarygodny i pewny, to wiesz co? Nawet gdyby teraz Duch Święty Ci powiedział, ile masz na koncie? 5000, wszystko dla mnie. Nie będziesz, nie zająkniesz się, żeby to zrobić. Dlaczego? Bo wielki Bóg jest w twoim sercu, o, Jego wielkość absolutnie popchnie cię do tego, żeby zrobić nawet najgłupszą rzecz. Sam osobiście znam ludzi, którzy mieli niesamowite biznesy w branży budowlanej. Bóg ich powołał, teraz będziesz moim misjonarzem. Sprzedali cały ten biznes i cały dochód z tego przekazali na działania misyjne. Czyli mówiąc krótko, spłukali się. Ale wiecie, czemu to zrobili? Bo w ich sercach ich Bóg był wielki. I oni w takiego Boga wierzyli. Jeżeli wierzysz w wielkiego Boga, stać cię na wielkie kroki. I tym wielkim krokiem może być ostatnie 5 zł dane na kolektę. Ktoś może powiedzieć, piątka, co tam kupisz za ten, tam? Jakiś bochenek i jogurt. To są ostatnie 5 zł. Waga jest potężna. Ale jeżeli Bóg jest wielki, nie będziesz miał z tym żadnego problemu. Niesamowite. Jak dawać bez strachu i z radością? Jak ofiarować Bogu to, co najlepsze? Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna. Działając w wierze. Jeżeli chodzisz w wierze, masz poznanie Boga, twój Bóg w twoim sercu jest wielki, wiesz, że On jest potężny, wspaniały, wierny i pewny. Będziesz dawał z radością i bez strachu. Pamiętajcie, portfel nawraca się ostatni. Ale jeśli tam wpuścisz Ducha Świętego, zaczną się dziać niesamowite rzeczy w twojej sferze finansów. Więc jeśli dzisiaj masz jakieś braki, to nie stać cię na to, żeby nie dawać. Im więcej masz potrzeb, tym więcej dawaj. Z radością, z czystego serca, pełnego wiary, ponieważ Bóg jest wierny i On zaspokoi wszystkie twoje potrzeby. I to jest niesamowita logika, absolutnie obca logice światowej. Ludzie w świecie kochają swoje pieniądze. Im mniej mają, tym bardziej kurczowo się tego trzymają. Chociaż ci wielcy bogacze też bardzo kurczowo się tego trzymają. Moi drodzy, skąd wiadomo, kto jest naprawdę moim Bogiem? Moim Bogiem jest ten, komu składam ofiary. Pamiętajcie tę zasadę. Ofiary płynące z serca, pełnego wiary, pełnego radości w dawaniu, pełnego serca, pełnego zaufania do Bogu, który jest wielki, potężny i absolutnie wiarygodny. Amen.